Fajne jest tutaj to, że na przykład nie ma czegoś takiego, że budujesz to, co ci ktoś każe, tylko budujesz, co chcesz, robisz, co chcesz. Teraz chłopiec mi pomaga. Większość budowli jest właśnie budowane przez grupy dzieci.
Podoba mi się bardzo tutaj, bo tutaj można właśnie sobie coś zbudować. Są różne narzędzia i można też się z kimś zaprzyjaźnić. Budowanie i rozmawianie z różnymi kolegami, którzy uczyli mnie, bo jestem tutaj pierwszy raz, uczyli mnie, jak zrobić różne budowle. Następnym razem tutaj przyjdę i będę z nimi właśnie budował.
Adam, powiedz mi, czy ty jesteś pierwszy raz tutaj w tym rezerwacie, czy już jesteś stałym bywalcem tego miejsca?
Jestem stałym bywalcem.
A możesz powiedzieć, co twoim zdaniem jest najbardziej wyjątkowego w tym miejscu? Bo wszystkie dzieci mi powtarzają, że to jest wyjątkowe miejsce. Na czym ta wyjątkowość polega?
Wyjątkowość polega na tym, że dzieci, będąc niepełnoletnie, mogą budować swoje różne domy, bazy, czy cokolwiek po prostu sobie wymarzą. Mogą zrobić nawet statki. To jest taki, powiedzmy, plac zabaw, tylko robiony przez dzieci.
No to trzeba w sumie sobie wyobrazić taki zwykły plac zabaw, gdzie właściwie wszystkie części są nieruchome. A tutaj na przykład mamy do dyspozycji młotki, narzędzia różne i sami możemy tak jakby tworzyć te elementy placu. To będzie też dobry przykład takiego zwykłego placu zabaw. Tam wszystkie części są postawione już. Przychodzimy po prostu na gotowy plac zabaw, a tutaj tak jakby sami go budujemy. Sami tworzymy ten plac zabaw, na którym potem możemy się bawić.
To jest po prostu... Serio, tu są dzikie dzieci. Są tu jakieś zasady, ale szczerze, większość rzeczy jest dzikie. Na przykład tutaj budujemy, a na zwykłym placu nie ma z czego budować. Tutaj na przykład możemy malować rzeczy, budowle, a na zwykłym placu nie możemy. Tam jest taka budka i tam są normalnie przykrętarki, młotki, śrubokręty, gwoździe.
Czyli rzeczywiście jest dziko.
Bardzo dziko.
Polecasz innym dzieciom takie miejsce?
Tak, polecam.
Znam materiały budowlane, na przykład cegły, buduje się z nich domy. Z różnych materiałów możemy robić inne konstrukcje, na przykład altanka z drewna, ławka. A wielkie mosty to zazwyczaj buduje się z metalu.
Według mnie najtrwalszym materiałem jest metal, ponieważ jest bardzo odporny na ciepło. Topi się zazwyczaj w bardzo wysokich temperaturach. Domy najczęściej się buduje z betonu, czasami z drewna. Pokrycie dachowe zazwyczaj jest z metalu.
Wiem, że jest na pewno asfalt, szkło, metal. Z asfaltu się buduje drogi, chodniki. Domy na przykład budujemy z drewna.
Mosty się buduje z betonu i w tych mostach są specjalne robione zbrojenia z metalu, które mają utrzymywać ciężar.
Trzeba jeszcze potem fundamenty postawić i dopiero potem można zaczynać jakby całą konstrukcję tego.
Jeżeli chce się budować wielkie wieże i mosty, no to do takich spraw to jest najlepszy metal, a domy i budynki takie mniejsze, no to cegły, cement, beton, drewno też. Drewno, żeby było bardziej trwałe, należy regularnie konserwować.
Najmniej wytrwałym moim zdaniem jest piasek, bo tak łatwo się rozpada, czyli z niego dużo byśmy nie zbudowali.
Wiem, mam taką rodzinę trochę budowlańców, bo dużo moich wujków też zajmuje się tą budową, więc moim zdaniem najlepiej jest budować domy z cegły, bo to jest bardzo twardy materiał i trzeba też wybrać dobre położenie tego domu, bo tak jak mówił kolega, jak się zbuduje dom na piasku, to będzie trochę źle.
Jak dorosnę, chcę iść w kroki taty, chcę zostać budowlańcem.
A o jednym z takich materiałów konstrukcyjnych, bardzo twardym i bardzo wytrzymałym, będziemy teraz mówić, dokładniej o żelazie, które odgrywa w naszym życiu tak ważną rolę, że mówimy wręcz o epoce żelaza. Wcześniej na przykład była epoka brązu, a jeszcze wcześniej epoka kamienia. Żelazo znane było ludziom już od tysiącleci, wykorzystywano je w starożytnym Egipcie. Czy wiecie, że tylko niektóre metale na ziemi występują w stanie czystym?
Są to na ogół metale szlachetne, takie jak złoto, jak srebro. Dlatego tak bardzo trudno je znaleźć i dlatego mają tak wysoką cenę. Ale okazuje się, że metale bardzo powszechne, które są w naszym użyciu, takie jak żelazo, które jest tak rozpowszechnione, że wręcz mówimy o epoce żelaza, nie występuje na ziemi w stanie czystym. Ono wyłącznie występuje w formie związków chemicznych, które dodatkowo zanieczyszczone są składnikami niemetalicznymi i całość stanowi rudę. I ten materiał trzeba pozyskać z rudy. I to się udało ludziom zrobić mniej więcej więcej 2000 lat przed naszą erą, kiedy to zaczęto wytapiać żelazo w takich prymitywnych piecach nazywanych dymarkami. Ale jako ciekawostkę powiem, że jeszcze wcześniej korzystano z żelaza, na przykład w czasach faraonów egipskich, ale było to żelazo z kosmosu. Po prostu część meteorytów, około 6%, które spadają na Ziemię, zbudowana jest ze stopów żelaza i niklu. I to właśnie to było źródło tego metalu w tej starożytności, kiedy jeszcze nie umieliśmy wytapiać żelaza z rud.
O tym mówi nam profesor Zbigniew Pater, inżynier z Politechniki Lubelskiej. Wróćmy do tego, jak wytwarzano żelazo w tych piecach, które nazywano dymarkami.
W dymarkach uzyskujemy nie za wysoką temperaturę, 1200 stopni Celsjusza. To nie wystarczy do stopienia żelaza, bo temperatura potrzebna do stopienia żelaza w stanie czystym to 1538 stopni. Ale okazuje się, że już w temperaturze powyżej 550 stopni Celsjusza zachodzą reakcje, które pozwalają na wyodrębnienie tego żelaza z tlenków, bo to rudy tlenkowe są tymi, które zawierają najwięcej tego cennego metalu.
To nazywano tak mądrze redukcją pośrednią. A co się działo, gdy temperatura była jeszcze wyższa?
W wyższych temperaturach, około 1175 stopni Celsjusza, zachodzi redukcja bezpośrednia, kiedy to węgiel redukuje nam żelazo z tlenków. I teraz co było potrzebne do tego, żeby taka dymarka pracowała? Oprócz rudy żelaza trzeba było umieścić w tym piecu paliwo. Tym paliwem był węgiel drzewny. To wszystko przypominało takiego wielkiego grilla. Podpalano ogień u wejścia do tego grilla, wiatr dmuchał w ten otwór i dostarczał powietrza, które spalało kolejne warstwy węgla. Później trzeba było tylko oddzielić żelazo od resztek tego materiału zanieczyszczającego nasz wytop. To robiono przekuwając taki wytop na kowadłach. Żużel jako produkt uboczny odpadał. I tak działo się to już w starożytności, między innymi na terenie naszych Gór Świętokrzyskich, gdzie od IV wieku przed naszą erą, mniej więcej do IV wieku naszej ery, wytopiono około 200 tysięcy ton żelaza. To były ogromne ilości, wystarczały na potrzeby ludności zamieszkującej te tereny, a nawet nadwyżkę eksportowano do Cesarstwa Zachodniorzymskiego.
Potem wymyślono też jeszcze inny piec.
Wymyślono taki piec, który nazwano fryszerką. On trochę miał większą wydajność od dymarek. Dochodziło ono już do 500 kg dziennie, ale to było ciągle za mało. I to czyniło, że podstawowym materiałem konstrukcyjnym do wieku XVIII-XIX było drewno. I niektóre kraje zostały wręcz ogołocone z drewna, z lasów. Holandia była takim krajem. W Anglii były ogromne problemy i zaczęto poszukiwać innego paliwa, które można by było wykorzystać do wytopu po prostu również żelaza, bo te pierwsze wytopy prowadzone były na węglu drzewnym. Jeśli chodzi już o samą produkcję stali, to rewolucja przyszła w połowie XIX wieku, kiedy to Henry Bessemer opracował rewelacyjny proces wytwarzania stali. W ciągu zaledwie 15-18 minut był w stanie wytworzyć 50 ton stali bez użycia jakiegokolwiek paliwa. A wcześniej we fryszerkach, później w piecach pudlarskich można było wytworzyć do 2 ton żelaza, czyli tej stali dzisiejszej, przez cały dzień. Bessemer oczywiście chciał zarobić na swoim rozwiązaniu. Zaczął stal sprzedawać i został milionerem. Od tego momentu stal stała się bardzo tania, ogólnie dostępna. Zaczęto je stosować na coraz to nowe rozwiązania. Na przykład w St. Louis w Stanach Zjednoczonych zbudowano pierwszy most stalowy. W Nowym Jorku postawiono pierwszy wysokościowiec, który miał szkielet wykonany ze stali. We Francji w 1889 roku ze stali Bessemera postawiono wieżę Eiffla, która składa się z 18 tysięcy kawałków stali bessemerowskiej połączonej za pomocą 2,5 miliona nitów.
A jak dzisiaj wytwarzamy stal?
Dzisiaj stosujemy metody tlenowe przede wszystkim, czyli przedmuchujemy surówkę czystym tlenem. I drugim pod względem rozpowszechnienia sposobem wytwarzania stali to jest elektrometalurgia, gdzie w piecach elektrycznych, łuchowych wytwarzamy stal przede wszystkim ze złomu. Jak dużo? W ubiegłym roku na świecie wytworzono 1,8 mld ton stali.
A do czego w dzisiejszych czasach potrzebna jest stal?
I ona znajduje zastosowanie wszędzie i w motoryzacji, w kolejnictwie. Przecież szyny kolejowe wykonywane są z tego materiału we wszelkiego rodzaju konstrukcjach. Jak chcemy połączyć części, to używamy gwoździ, wkrętów i tak dalej, i tak dalej. Także jest to podstawowy materiał konstrukcyjny.
A o tym wynalazku opowiadał nam profesor Zbigniew Pater, inżynier z Politechniki Lubelskiej.
To jest piękny ogród przykościelny przy Dolnej Panny Marii 6 w samym centrum Lublina. Cóż to takiego? To jest przygodowy plac zabaw, na którym dzieci mogą przy pomocy narzędzi i wszelkich tutaj dostępnych materiałów typu drewno, płyty, europalety budować swoje szałasy, domki czy takie konstrukcje, jakie sobie zaprojektują, zaplanują. Można się bawić nad jeziorkiem. Nie wszyscy wiedzą, ale tu wśród drzew jest również ukryte fajne bajorko, do którego molo budowały dzieci. Dzieciaki mają tutaj bardzo dużą dowolność i wolność w wyborze własnej formy zabawy i to jest bardzo ważne właśnie w tego typu przedsięwzięciach, przygodowych placach zabaw, natomiast absolutnie nie są pozbawione tak zwanego trzeciego oka. Na całym placu są przeszkoleni playworkerzy, czyli strażnicy zabawy. Są to osoby dorosłe, takie, które jako jedyne mają tutaj możliwość wstępu i one dbają o bezpieczeństwo dzieciaków po tej stronie. To strefy ścisłej mogą wejść dzieci od 7 roku życia. Rodzice mogą zostać w strefie buforowej albo zostawić dzieci po prostu w rezerwacie i umówić się na odbiór dzieciaków po zabawie. Największe zainteresowania zawsze budzą wkrętarki. Taki sprzęt, który gdzieś tam zawsze się raczej kojarzy z aktywnością dorosłych. Sytuacja jest specyficzna. Dzieciaki rzeczywiście czują się w jakiś sposób znobilitowane i wyróżnione tym, że mogą na własnych warunkach próbować poznać mechanizm działania tych sprzętów. Jest wiele badań, które wskazują na to, że dzieciaki w bardzo bezpieczny sposób potrafią same dojść do tego, jak działa jakiś obiekt, narzędzie i nie robią sobie przy tym krzywdy. Na pewno, jeśli decydujecie się na przybycie do rezerwatu, pamiętajcie o zakrytych butach. Niewystające palce i pięty, wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, tutaj używamy narzędzi, wkrętarek, gwoździ, śrubek. Ważne, żeby zachować taką zasadę. Czapka na głowę, bo jest to teren otwarty, nasłoneczniony. Weźcie ze sobą duży zapas wody i tyle kanapek, ile pomieści wasz brzuch, żeby nie być głodnym. I to właściwie taka podstawa.
3, 4.
Przygotowałem sobie wstęp do tej historii, do tej wielobajki.
I co to będzie za zdanie?
Dawno, dawno temu na odległych pustynnych terenach w ogóle baba rzuciła sobie goguś i będziemy to kontynuować.
Leszek Fider, burmistrz Żabki Zdroju.
I co pan burmistrz napisze?
Że codziennie rano wychodził na odległą górę.
Trudno. Mi jest trudno i spotykam się z różnymi trudnościami. Właśnie gdzieś mnie ciągnie troszeczkę językowo w takie bardziej zaawansowane tematy i no tutaj się trzeba jednak troszeczkę wczuć w tą wyobraźnię dziecięcą i starać się unikać czy to słownictwa takiego trudniejszego. Ta książeczka ma taki eklektyczny charakter. To znaczy ona z jednej strony nawiązuje do współczesnego języka i tak zahacza właśnie o takie współczesne słownictwo, no ale mam też takie naleciałości typowo klasyczne, czyli pojawiają się słówka typu ino, jeno na przykład, gdzieś sięgające właśnie do tych moich mistrzów słowa, czy do Tuwima, czy do Brzechwy. I trudno mi troszeczkę jakiś taki kompromis zdrowy zachować pomiędzy jednym a drugim. Natomiast jest to fantastyczna przygoda, polecam wszystkim i wydaje się, że dopiero się chyba rozpoczęła, skoro trzecia książeczka jest w drodze.
A czy mając lat kilkanaście, można już pisać książkę?
Myślę, że można. Ja zaczynałam pisać faktycznie do szuflady, jak miałam lat chyba 7 albo 8. Pierwszą moją taką bajką dla dzieci, to gdzieś oczywiście sobie tam mieszka w szufladach głęboko. Nie wiem, czy odważyłabym się teraz po to sięgnąć. Była taka bajka, która nazywała się Kopciuszek XX wieku. No to jeszcze był XX wiek wtedy. I tylko pamiętam początek. Za górami, za lasami żył Kopciuszek wraz z siostrami. Pracowity był Kopciuszek, ale głodny jego brzuszek. To moje pierwsze jakby takie próby literackie. Z sentymentem, wiadomo, może się do tego sięga. No zachęcam. Na pewno, jeżeli słuchacze Radia Lublin chcieliby próbować swoich sił właśnie w przygotowywaniu takich książeczek czy wierszy, no to trzeba przede wszystkim dużo czytać, poznawać dużo literatury, poznawać dużo wierszyków i po prostu kochać literaturę.
rodzice czytali dużo książek?
Czytali. Dziadek czytał bardzo dużo książek i ja czytałam bardzo dużo książek i na pewno to też wpłynęło właśnie na ten powrót do literatury, bo potem była przerwa długa, to znaczy były te próby takie wczesne, potem zajęłam się zupełnie czymś innym i ponieważ mam szczęście do ludzi, którzy chyba czytają w oczach, to pani dyrektor Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice jakoś tak intuicyjnie pomyślała, że chyba spróbujemy takiej formy współpracy.
A ulubione bajki, książki z dzieciństwa?
Absolutnie wierszowane i absolutnie numer jeden to jest Julian Tuwim. Jest Jan Brzechwa, bardzo wyczuwalny w tym systemie, którym ja się teraz posługuję. Ciężko mi od tego odejść w ogóle. To są ci moi autorzy z dzieciństwa. Ja w ogóle jestem miłośniczką poezji, przede wszystkim wierszy i jakby rym siedzi zawsze z tyłu głowy. Nie mogę się uwolnić. Nie wiem, czy potrafiłabym napisać cokolwiek prozą.
Tak sobie myślę, że w ogóle trudniej jest napisać coś wierszem. Może łatwiejsza to jest forma do odbioru dla dzieci, bo łatwiej to zapamiętać?
Na pewno łatwiejsza do odbioru dla dzieci, tak mi się wydaje. Był zresztą taki fajny projekt, kiedyś pewnie dzieci już nie pamiętają, ale rodzice na pewno. Taka płyta Traperzy z Nadwisły o królach Polski. I oni takie rymowanki historyczne na temat właśnie poszczególnych tutaj władców Polski wymyślali. Ja do tej pory pamiętam wiele faktów jakby historycznych właśnie z tych rymowanek, które wtedy powstały. Więc wydaje mi się, że to jest atrakcyjna forma, również taka dydaktyczna, do przyswajania właśnie takich trudniejszych informacji, no bo książka historyczna jednak rządzi się swoimi prawami.
Czyli żeby jakąś książkę napisać, to wcześniej trzeba dużo książek przeczytać.
Czytać, czytać i jeszcze raz czytać dzieciom. Jest wtedy szansa, że ta pasja się zrodzi i będzie sobie mogła ujrzeć światło dzienne już w postaci konkretnych, prawda, książeczek. Są różne konkursy, można wysyłać, próbować na różne konkursy. Jest bardzo dużo konkursów literackich właśnie dla dzieci, na bajeczki, na wierszyki, więc na pewno trzeba by było zrobić po prostu poszukiwanie informacji na ten temat i próbować swoich sił jak najbardziej. Motywować, absolutnie motywować i jeżeli dostrzeżemy jakąkolwiek iskierkę i chęć do działania, no to trzeba po prostu wspierać.
Co daje taka pasja, czyli właśnie robienie czegoś z pasją, tak jak pani wydaje książki, pisze książki, jeżeli na przykład słuchają nas młodzi słuchacze i już gdzieś mają tą pasję do czytania, do pisania, co daje potem w życiu takie właśnie realizowanie swojej pasji?
Wszystko. Pasja to jest wszystko. To jest oddech od codzienności, to jest taka forma odpoczynku, relaksu. Ja czekam na moment, kiedy będę mogła usiąść do pisania, bo to mi sprawia ogromną przyjemność. To jest też możliwość uwierzenia w siebie. I jeżeli te marzenia się spełniają, to i człowiek jest szczęśliwy, wie, że to, co robi, ma sens, to spotyka się z przyjemnością. Także zachęcam wszystkich do różnych pasji, nie tylko do tych czytelniczych, nie tylko do tych pisarskich, ale jakichkolwiek pasji artystycznych i nie tylko artystycznych, wszelkiego rodzaju. Ja jestem z wykształcenia animatorem kultury, więc my taką rolę pełnimy też w społeczeństwie, żeby te pasje wyzwalać, uwalniać i absolutnie wierzymy w magiczną moc sztuki, kultury i to absolutnie kształtuje całą osobowość.
To sprawdzimy teraz, jakie wy lubicie czytać książki.
Moja ulubiona książka to jest Mikołajek. Bardzo ją lubię z tego powodu, że jest zabawna, są śmieszne momenty. I nawet jak mówią niektóre rzeczy, to bardzo pobudzają radość.
Moją ulubioną książką jest Dziennik Cwaniaczka. Mama kiedyś mi ją kupiła, przeczytałem i od razu powiedziałam, żeby kupiła mi następną i tak przeczytałam już wszystkie książki i to mi się bardzo podoba.
Ja nie mam swojej ulubionej książki, bo ja mam kilka ulubionych książek. Uwielbiam sobie patrzeć na takie zwierzęta, bo na Mikołaja dostałam taki bardzo duży atlas.
A słuchajcie, dlaczego w ogóle czytanie jest fajne?
Bo w niektórych zdaniach są jakieś wyrazy, które są nowe dla nas i możemy się czegoś dowiedzieć też z tej książki.
A dowiedzieć możemy się na przykład, jak traktować zwierzęta, jak wydresować psa.
Można tam znaleźć różne śmieszne rzeczy lub przygody.
Dlaczego dzieci lubią książki? Dlatego, że wykształcają, wciągają i są po prostu fajne. Ja lubię czytać w domu, na dworze, naprawdę wszędzie.